Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina o wampirach i nie tylko porozmawiam z utalentowanym absolwentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej. W audycji także o losach francuskiej gwiazdy teatru i kina Sary Bernard w filmie Guillaume Aniclou. W studiu witam Pawła Podolskiego, reżysera, absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Twórcy z sąsiedztwa.
Pański debiut pełnometrażowy, Życie dla początkujących, otrzymał niedawno na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie nagrodę główną w konkursie polskich filmów fabularnych. Przede wszystkim wielkie gratulacje. Dziękuję. Jak sądzę, jest to duży sukces dla młodego reżysera.
Tak, to jest duży sukces. Sukces, którego ja się chyba nie spodziewałem, bo już sama selekcja do tego festiwalu to była dla nas wielka radość, a no, kiedy usłyszeliśmy werdykt jury ze sceny, kompletnie nie uprzedzani o tym fakcie przez nikogo, bo zazwyczaj na festiwalach wysyła się jakieś sygnały celem potwierdzenia obecności na gali. Mhm. To jest zazwyczaj taki, jak ktoś zapyta, a będziecie na gali, a będziemy, to znaczy, że no, może coś dobrego się wydarzy. Nikt nas nie pytał, zrobili nam kompletną niespodziankę, więc tak, duże zaskoczenie i ogromna radość.
Jury było międzynarodowe, także ten werdykt tym bardziej chyba pana zaskoczył.
Tak, tak, bardzo. To była już taka wisienka na torcie, że tak powiem. No jest to duże wyróżnienie. Bardzo się cieszymy, że ten film, który jest mocno dialogowy, no, spodobał się jury nie polskojęzycznemu. To znaczy ten film jednak dość mocno siedzi w języku. Mówi się tam dużo, mówi się tam szybko, więc tym bardziej ta nagroda nas cieszy.
Ten off w nazwie krakowskiego festiwalu jest oczywiście wielkim nadużyciem, bo pokazywane tam są również wielokrotnie filmy wysokobudżetowe, na przykład pamiętam Małgorzaty Szumowskiej czy Pawła Pawlikowskiego, ale akurat pański film ma klimat kina niezależnego i budżet wydaje się też był raczej skromny.
Tak, budżet był bardzo nieduży. Myśmy ten film zrealizowali w ramach...
A jaki?
To był 1 000 000 złotych.
Czyli mikrobudżet.
Tak czyli zwane. Mikrobudżet, dokładnie tak. Zresztą nazywa się Program Operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach którego dostaliśmy dofinansowanie. No i za ten 1 000 000 musieliśmy film nakręcić, stąd ten sznyt niezależności jest w tym filmie widoczny, ale no, oczywiście staraliśmy się...
No ale w szlachetnym tego słowa rozumieniu.
To bardzo cieszy, bardzo cieszy. Staraliśmy się właśnie tak to robić, żeby, no, żeby nie było czuć tego naszego malutkiego budżetu. Tak się chyba szczęśliwie złożyło, że spotkali się fajni ludzie, którzy wszyscy pracowali właśnie, żeby osiągnąć taki efekt.
No ale to ma pewne konsekwencje. Na pewno trudniej było panu zrobić ten film, bo na przykład mniej dni zdjęciowych jest przy takim budżecie.
Oj, zdecydowanie. Myśmy mieli 12 dni zdjęciowych. To jest bardzo mało.
Bardzo. Bo na pełen metraż?
Tak. Mhm. Zazwyczaj tego typu filmy, no, mierzy się, wylicza się na około 25 dni dzisiaj zdjęciowych, więc to jest właściwie połowa. No, przekładało się to na naszą pracę w taki oczywisty sposób. Musieliśmy być bardzo precyzyjni, bardzo zdecydowani. No i musieliśmy działać szybko. Myśmy natomiast ten film już pisali wiedząc, że to będzie mikrobudżet, więc staraliśmy się ze współscenarzystką z Niku Harczyk możliwie jak najbardziej tę akcję zamknąć w jednym obiekcie, a ten obiekt to Dom Starców. No i dzięki temu się to udało. Ten film był w pewnym sensie projektowany pod ten budżet.
Przeanalizowałem, wie pan, losy absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej i wydaje mi się, że jest pan pierwszym reżyserem, absolwentem tej uczelni, który zadebiutował pełnometrażową fabułą. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić.
No jest jeszcze Grzesiek Mołda, który ma już 2 filmy na koncie. To była taka piękna historia, że Grzesiek miał w jednym roku... Oba filmy wyszły na festiwalu. To był film Matecznik i Zadra, jeśli dobrze pamiętam. Więc pierwszy był Grzesiek
Jednak,
Mołda.
Czyli dwóch tak. panów.
Wydaje mi się, że tak. Że nie, przepraszam, jest jeszcze Adrian Apanel z Horror Story.
Tak, rzeczywiście.
W zeszłym roku albo 2 lata temu na festiwalu w Gdyni.
Tak, słusznie. Debiutował. To jednak się myliłem, widzi pan, ale no jest pan dopiero trzecią osobą spośród absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Tak, jestem pierwszym pochodzącym z Trójmiasta, to na pewno.
O, to tak. Tego się trzymajmy. A proszę mi powiedzieć, potrafi pan zdiagnozować, dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego jestem trzeci?
Tak, bo widzi pan, to chyba pokazuje, jak trudno zrealizować w Polsce pełen metraż fabularny, mimo talentu i papierów absolwenta szkoły filmowej.
To prawda. No, to jest w ogóle trudna branża, tak? Chętnych jest dużo, pieniędzy jest mało. Mi się wydaje, że ten wynik, który na razie szkoła osiąga, jest niezły, bo trzeba pamiętać, że ta szkoła istnieje dość krótko. No i na razie tak to się układa, że z mojego roku, bo z Grześkiem byłem na roku, z Grzesiem Mołdą, już ten debiut jest, czyli właściwie wyprodukowaliśmy wspólnie 3 filmy, no a czwarty zrobił Adrian Apanel, który był rocznik wyżej. Debiutuje się w Polsce trudno, ale ja od razu bym chciał zaznaczyć, że nie aż tak trudno, jak często się mówi. To znaczy, ja miałem dużo szczęścia, to jest jasne, ale istnieją różnego rodzaju instytucje i programy, które nas do tego debiutu przygotowują. Oczywiście podkreślam, to nie jest łatwe. Chętnych jest dużo, pieniędzy jest mało, jest skończona ilość filmów, które po prostu, mówiąc brutalnie, opłaca się w Polsce produkować. I na pewno stąd...
No właśnie, często producenci mówią, to się nie zmonetyzuje, to nie będziemy tego robić, bo to się nie opłaca.
Tak, tak. To jest oczywiście też perspektywa, którą staram się zawsze zrozumieć, no bo trudno przekonać ludzi, żeby zebrali pokaźną liczbę pieniędzy na debiutanta, na debiutantkę, na osobę, która jeszcze nie udowodniła, że coś potrafi w takim oczywiście pełnym wymiarze, no bo tak jak pan wspomniał, kończymy szkoły. No i te szkoły to już jest jakaś taka nasza wizytówka.
W życiu dla początkujących udanie flirtuje pan z kinem gatunkowym, które chyba w naszym kraju nie jest specjalnie doceniane.
Nie. Kino gatunkowe w Polsce zyskuje coraz większą przychylność. Ja myślę, że widownia w ogóle jest gotowa. To znaczy ja nie mam, teraz mówię o takich moich prywatnych wrażeniach, jak rozmawiam z ludźmi, czy to na festiwalach, czy to z jakimiś bliskimi znajomymi, to wszyscy są na gatunek gotowi, wszyscy ten gatunek z otwartymi ramionami przyjmują. Natomiast istnieją pewne obawy, wydaje mi się, jeszcze po stronie może producentów, może dystrybutorów. Na pewno takim szczególnie trudnym gatunkiem jest horror. I to faktycznie jest taki gatunek, który nie ma tradycji w Polsce.
Nie ma.
Właściwie jest Bartek M. Kowalski i chyba potem, przynajmniej na razie, długo nikt. Wiem, że powoli się to zmienia, wiem, że coraz więcej...
Kiedyś Marek Piestrak próbował... Przed laty.
A, no właśnie, to nawet nie pamiętam tytułów, no ale było kilka niestety w top.
No Janusz Majewski też w Lokisie na przykład, tam były
Lokis,
takie elementy.
Faktycznie był, tak.
Horrorowe, prawda?
Tak, tak, tak.
No ale ma pan rację, tradycja jest no raczej wątła, bym powiedział, jeśli chodzi o horror w polskim kinie. Ale życie dla początkujących, mimo tego wampirycznego kostiumu, jest raczej komedią. Przyznam, że kilkakrotnie naprawdę szczerze się śmiałem podczas oglądania filmu. Jest tu też humor paradoksu u pana. Na przykład wampir Mirek chciał się zabić, a ostatecznie spotkało go życie wieczne. Pan mówił o dialogach, ale to wszystko gdzieś tam, ten humor taki sytuacyjno-dialogowy jest, wydaje mi się, siłą tego filmu.
No tak, wydaje mi się, że to są takie filmy, które razem z Linku Harczyk jakoś tak łatwo nam przychodzą, to znaczy nie łatwo, bo to jest oczywiście trudny, długi proces, ale no to jest taki gatunek, czy właściwie nie gatunek, a taka międzygatunkowość, w której czujemy się najlepiej, a jeżeli o paradoksach mowa, no to tak, to był jakiś taki jeden z głównych punktów wyjścia do rozważań na temat tego, o czym chcielibyśmy zrobić film, no i taka postać... Kogoś, kto nie chce żyć, tak jak wspomniany wampir Mirek, a zostaje skazany na życie wieczne, wydała nam się interesująca i podobnie było z główną bohaterką, która no może chciała żyć, natomiast nie bardzo potrafiła z tego życia korzystać i od tego właściwie się zaczęło. Co się stanie, jeżeli ktoś, kto nie bardzo wie jak żyć, zostanie skazany na życie wieczne i będzie musiał sobie poradzić i to był nasz punkt wyjścia.
No właśnie, pańskie wampiry są wrażliwe i takie no, mało straszne.
No, wampir też człowiek, o tym trzeba właśnie pamiętać. Tak, no ten film też może nie eksploruje tego jakoś bardzo mocno, ale na pewno warto się zastanowić, dlaczego jesteśmy potworami, czy jesteśmy potworami. Już teraz mówię niezależnie od wampirów, nawet sprowadzając to do takiego naszego codziennego życia i do osób, z którymi się spotykamy. No, warto szukać przyczyn, ale warto też się zastanowić, czy na pewno ta osoba jest zła, czy na pewno ta osoba jest tak negatywnie do nas nastawiona, bo można się zdziwić i mam nadzieję, że widzowie troszeczkę się podczas oglądania naszego filmu zdziwili.
Pojawiają się też akcenty trójmiejskie, na przykład Arka Gdynia. Pan jest kibicem Arki?
No tak, tak. Ja pierwszą część życia spędziłem w Gdyni, drugą w niedalekim Wejherowie, czyli w strefie wpływów Arki Gdynia, że tak powiem. Dlatego tak, ja jeżeli chodzę na mecz, to idę na mecz Arki. No a ten akcent trójmiejski to taki mój mały ukłon w stronę Trójmiasta. Ja bardzo bym chciał kiedyś zrobić film, którego akcja dzieje się w Trójmieście. Na razie z wielu powodów nie było mi to dane, ale udało mi się przemycić taki mały kawałek.
A zdjęcia do życia dla początkujących, gdzie były realizowane?
Zdjęcia były realizowane w Warszawie i to oczywiście wiązało się z tym, że no nie mieliśmy budżetu na różnego rodzaju bazy hotelowe i tym podobne.
No tak, tak. Dialogi, humor sytuacyjny, czy też nawiązanie poprzez postaci wampiryczne do horroru. Co tak naprawdę zdecydowało, że projektem zainteresowały się producentki, no i umożliwiły panu dość szybko jego realizację?
To była bardzo ładna historia i takich historii życzę dużo wszystkim kolegom i koleżankom, którzy kończą szkoły filmowe. Ja pracowałem nad zupełnie innym filmem, o tym może później, w którego produkcję były zaangażowane i Ania Wereda, i Alicja Gancarz, czyli wspomniane producentki, ale która to produkcja opóźniała się z wielu, wielu powodów. No i po jakimś takim spotkaniu dotyczącym tamtego projektu, na którym zapadła decyzja, no, że znowu niestety musimy poczekać, zaczęliśmy się zastanawiać, że skoro już się znamy i chyba pracuje nam się nieźle, to może zrobilibyśmy coś w tak zwanym międzyczasie. Wyjęliśmy zatem z Liny, bo autorką scenariusza do tamtego projektu, on ma tytuł trochę sensu, przepraszam, że tak klucze, ale jest też Lin Kucharczyk. Otworzyliśmy szuflady i zaczęliśmy wyciągać pomysły dawno zakopane i w mojej szufladzie leżał właśnie taki pomysł na film krótkometrażowy o wampirzycy Moni. No i Linia rzuciła na to okiem, to stwierdziła, o, to jest to. Coś zarezonowało z nią. Zanieśliśmy to do Ani i do Alicji. No i szczęśliwie się złożyło, że dziewczyny zgodziły się od razu. Wcale nie musiały. Ale z jakiegoś powodu, tak, ta zwariowana historia wydała im się na tyle kusząca, że zaryzykowały.
W głównej roli postawił pan na Magdalenę Maścianicę, może nie debiutantkę, ale jednak aktorkę mającą dotychczas dorobku właściwie epizody. Co zdecydowało o takim wyborze? Okazała się najlepsza na castingu?
No, to właściwie była prosta sprawa wyjątkowo, bo od początku wiedzieliśmy, że chcielibyśmy, żeby Magda zagrała tę rolę. Wiedzieliśmy o tym dlatego, że po pierwsze znamy się z Magdą z czasów szkolnych. To znaczy Magda grała nie w moich etiudach, ale w etiudach, akurat w etiudzie Koleżanki z Roku, w etiudzie Uli Morgi. No i tam się poznaliśmy, jakoś zapamiętałem Magdę. Później spotykaliśmy się na różnych takich castingach i podobnych, że tak powiem, imprezach gdzieś przy pracy, ale nie było nam dane pracować razem. A Magda ma taką niebywałą lekkość dialogowania. To znaczy, to jest niezwykle utalentowana aktorka, niezwykle precyzyjna, niezwykle empatyczna, ale no, ma taki duży talent, nie tylko komediowy, ale przede wszystkim potrafi udźwignąć jakieś długie, długie bloki tekstu w sposób niezwykle lekki.
Czyli nie było castingu de facto.
Nie, nie było castingu. Mhm. Wszyscy aktorzy byli do tego projektu zapraszani. No, castingu nie było z wielu powodów.
Między również innymi, finansowych.
Tak, pewnie. Nie było na niego pieniędzy po prostu.
No tak, tak. O pracy z dziećmi na planie filmowym, roli wykładowcy akademickiego i kolejnych reżyserskich projektach porozmawiamy z Pawłem Podolskim po przerwie w drugiej części audycji. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Powracamy do rozmowy z reżyserem Pawłem Podolskim, który udanie zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym Życie dla początkujących, nagradzanym na festiwalach w Krakowie i Koszalinie. Pański film przeszedł też pomyślnie selekcję i zostanie pokazany już niebawem w konkursie głównym jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To chyba również można traktować w kategoriach sukcesu, bo tych filmów jest zgłaszanych jednak kilkadziesiąt, a w konkursie głównym będzie ich 16.
Tak, to też jest, dla nas to jest ogromna radość i wielki sukces, bo to jest ten festiwal, ten wielki polski festiwal.
Święto polskiego kina, jak
dokładnie, mówią. Dokładnie tak. Święto polskiego kina, festiwal z ogromnymi tradycjami. No więc rzecz jasna, jest to znowu duże dla nas wyróżnienie, ogromna radość, a też osobiście dla mnie taki bardzo fajny moment, no bo mój film zostanie pokazany w moim mieście na festiwalu, który no, towarzyszy mi od dzieciństwa. No więc jest to naprawdę wymarzona sytuacja.
Niedawno w Magii Kina gościł pana młodszy kolega Jakub Poterała, również absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej, i w swoim filmie Zwyczaje Pingwinów obsadził w ważnej roli bardzo młodego człowieka. I takich przypadków związanych z reżyserami z Gdyńskiej Szkoły Filmowej jest więcej, bo na przykład Luiza Budejko w filmie Wskrzeszenie miała znakomitą dziewczynkę, pamiętam ten film bardzo dobrze. Jak to jest z tą pracą z dziećmi? Czy rzeczywiście obok zwierząt są najtrudniejsze do prowadzenia? Pytam nieprzypadkowo, bo pana wcześniejszy film, Czy potwory jedzą kiwi, właśnie tym się charakteryzował, że główną rolę zagrał chłopiec, no dziecko właściwie. I to udanie bardzo.
No, bardzo dziękuję. Tak, jest faktycznie takie powiedzenie, że najwięcej problemów sprawiają zwierzęta na planie i drugie w kolejności są dzieci. Oczywiście jest w tym bardzo dużo prawdy. Natomiast praca z dziećmi może też być niebywale satysfakcjonująca. To znaczy dzieci mają możliwość zadawania pytań, których nikt inny nam nie zada. One jeszcze pozbawione są wszelkiego rodzaju obaw i tym podobnych, więc walą prosto z mostu.
Nie mają takiej blokady.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast jest to też ogromna odpowiedzialność. No w wypadku pracy z dziećmi casting jest tutaj kluczowy i pamiętam, że jak szukaliśmy od twórcy głównej roli do filmu Czy potwory jedzą kiwi, no to tych dzieci przesłuchałem chyba setki. Myślę, że mogę powiedzieć. Naprawdę to był ogromny casting. To były castingi organizowane w szkołach. Nie tylko takie, że tak powiem, agencyjne, jak to się mówi. No i ja najbardziej lubię pracować z takimi dzieciakami, które nie mają wcale jeszcze dużego doświadczenia. Które nie mają jeszcze pewnych nawyków aktorskich.
Czyli to nie są ci recytatorzy etatowi w szkołach.
Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Które mają po prostu same w sobie jakiś taki charakter pasujący do tej postaci, no bo to jest ta zasadnicza różnica, że dziecko generalnie nie zagra w takim sensie, w jakim zagra aktor.
No tak, bo nie ma techniki aktorskiej chociażby.
Dokładnie, dokładnie. Prowadzenie aktora dziecięcego to jest zupełnie inna sprawa. No, wymaga to od reżysera oczywiście ogromnej odpowiedzialności, ogromnej takiej ostrożności, bo ten młody człowiek, a właściwie jego rodzice oddają nam no w pewnym sensie jego życie, bo to jest takie duże wydarzenie dla dziecka, prawda? Wizyta na planie filmowym to zazwyczaj trwa kilka godzin dziennie. To też nie jest jakaś wielka frajda.
Jak dzieci. Pan wydobywał emocje właśnie z chłopca w swoim filmie?
Dużo rozmawialiśmy i właściwie większość takiej pracy według mnie na linii reżysera, aktor dziecięcy odbywa się przed zdjęciami. Dużo rozmawialiśmy, teraz mówimy w tym momencie o Gustawie Kraminie, który kiedy grał w filmie miał 8 lat. Więc dużo rozmawialiśmy o tym, co go denerwuje, co lubi robić. No i prowadziłem go za pośrednictwem takich metafor. Wyobraź sobie, że a pamiętasz, jak przyszła twoja kuzynka i no właśnie, to teraz jest tak samo. Dowiadywałem się, jakie są jego najcenniejsze rzeczy tylko po to, żeby dawać mu uwagi typu, wiesz co, on ci zabrał twój ukochany tam instrument, czy cokolwiek to było, bo Gustaw akurat to był muzyczny, bardzo, bardzo utalentowany dzieciak. Oczywiście można tak samo pracować z aktorami dorosłymi. Być może nie wszystkim będzie to pasowało. Czasami się tak robi, oczywiście, że tak. No ale to jest taka podstawowa według mnie linia pracy z dzieckiem. Natomiast tutaj kluczowe jest dbanie o to bezpieczeństwo. No i ja mam jeszcze takie powiedzenie, że jak się castinguje dzieci, to się castinguje też rodziców, bo jakoś zdecydowanie pewniej się czuję, kiedy po drugiej stronie stoi rodzic, który po prostu o dziecko dba. Tak, to znaczy pozwala mu oczywiście na tę przygodę, ale też który w pewnym momencie mówi nie, stop, zrobił to już tyle razy, proszę go nie męczyć i to jest dla mnie akurat cenne. Nie wszyscy to lubią, bo wiadomo, to czasami może dezorganizować troszeczkę pracę, ale jest to jakiś dodatkowy rodzaj zabezpieczenia. Tak było w tym wypadku, wszystko odbywało się w porozumieniu z rodzicami Gustawa. No i ta współpraca układała się bardzo dobrze, zresztą Gustaw nawet dostał nagrodę.
Właśnie, chciałem powiedzieć o tym, nagrodę Machulskiego.
Dokładnie, tak. I to też było
to
fajne.
To naprawdę jest duże wyróżnienie, szczególnie dla 8-letniego chłopca.
Tak, tak. Gustaw chyba wtedy nie za bardzo wiedział. Jakby był taki trochę...
Nie zdawał sobie sprawy z rangi tej nagrody.
Nie zdawał sobie sprawy. Zabrali go gdzieś, miał siedzieć w jakiejś sali na jakiejś nudnej gali. To nie była frajda dla niego. I o tym też trzeba pamiętać, że dla dzieci to nie zawsze jest frajda granie w tym filmie, więc trzeba starać się przedstawiać to wszystko tak, konstruować te zadania
aktorskie. Żeby to było atrakcyjne dla niego.
Dokładnie.
Przed Gdyńską Szkołą Filmową ukończył pan Wydział Wiedzy o Filmie na Uniwersytecie Gdańskim. Czy to było takim dobrym wstępem do studiowania reżyserii? Ułatwiło panu jakby zadanie?
Tak, ja właściwie ukończyłem kulturoznawstwo. Wtedy jeszcze nie było tego, co dzisiaj nazywa się wiedzą o filmie na uniwersytecie, ale tak, to był kierunek, który ewoluował.
Wydział Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej, tak to się teraz nazywa.
Tak, tak, tak. Więc ja kończyłem kulturoznawstwo z taką specjalizacją, może nieformalną, filmową. Na pewno, no to był taki czas, no, jakiś taki formujący, jak to studia dla młodego człowieka. Dla mnie o tyle cenny, że po pierwsze zrozumiałem, że potrzebna jest mi pewna ogłada humanistyczna, nad którą muszę pracować nie tylko w czasie studiów, ale już do końca życia. A po drugie, no, rozbudziło to jakąś taką ciekawość świata. No bo studiując kulturoznawstwo czy wiedzę o filmie, zahacza się o elementy nie tylko historii kina, teorii kina, ale też na przykład antropologii, różnego rodzaju badań kulturowych. I to jest perspektywa czasami podobna do perspektywy reżysera.
Z Gdańską uczelnią związał się pan na dłużej, bo teraz to pan jest wykładowcą.
Tak, to prawda.
Jak to się stało?
Cóż, ja robiłem, że tak powiem, dość spóźnioną magisterkę. To znaczy, to moje życie ułożyło się tak, że zrobiłem dyplom licencjacki, potem była przerwa na szkołę filmową i po szkole filmowej wróciłem, żeby dokończyć studia. No i kończyłem już te studia z takim doświadczeniem początkującego reżysera. No i wykładowcy jakoś zwrócili uwagę na mnie i na to, że ta perspektywa może się na uczelni przydać i po prostu, jak to się mówi, zostałem na uczelni. To znaczy nie jestem może doktorantem, bo tego na razie nie ma w planach, ale faktycznie dostałem kilka przedmiotów do prowadzenia.
Udaje się panu pogodzić pracę wykładowcy akademickiego z zaangażowaniem w kolejne etapy realizacji filmu?
No tak, coraz trudniej, ale na razie się udaje. Na razie dużo przychylności jest po obu stronach, to znaczy i po stronie osób, z którymi pracuję nad filmami, i po stronie uniwersytetu, który po prostu rozumie, że czasami muszę te zajęcia ze studentami przekładać, bo na przykład jak mam zdjęcia, rzecz jasna, jest kilkanaście, a mam nadzieję, że w końcu kilkadziesiąt dni longiem, no to nie mogę, oby, tak, no to nie mogę niestety przyjeżdżać i prowadzić zajęć i te zajęcia muszę ze studentami odrabiać, ale na razie jakoś udaje się to pogodzić.
Wie pan, wielu czołowych obecnie polskich reżyserów nie pisze sobie scenariuszy. Mam tu na myśli chociażby Agnieszkę Smoczyńską, Jana Matuszyńskiego czy Łukasza Palkowskiego. Inni, tworząc autorskie kino, oczywiście piszą sobie też scenariusze. Pan jest z kolei współautorem scenariusza do Życia dla początkujących. Wspomniał pan o tym, że pisał pan scenariusz wspólnie z Lin Kucharczyk. Zaprosił pan ją do współpracy. No, zawodową scenarzystkę, absolwentkę szkoły filmowej w Łodzi. Jak to się pisze, ten scenariusz? Jak powstaje taki scenariusz pisany przez dwie osoby?
No, powstaje w trybie dwuzmianowym. To znaczy...
Ale to jest jakieś uzupełnianie się, czy jak to wygląda?
Tak, no my z Lin mamy taką szczególną sytuację, że lubimy bardzo podobne kino i piszemy bardzo podobne kino. I to tylko powiem taką ciekawostkę na marginesie, że w ogóle do współpracy doszło dlatego, że połączył nas wykładowca wspólny, Grzegorz Łoszewski, który prowadził scenariusz dyplomowy Lin Kucharczyk w szkole w Łodzi, a mnie uczył w Gdyni. I w pewnym momencie stwierdził, że te energie mogą się spotkać. I faktycznie tak było. I my z Lin mamy taką komfortową sytuację.
Czyli jakby podpowiedział państwu współpracę.
Tak, tak. Podpowiedział współpracę.
To ciekawe.
Tak, podpowiedział nam tę współpracę i ta współpraca trwa. No i jeżeli chodzi o Życie dla początkujących, no to oczywiście ten pierwszy etap, czyli pisanie tak zwanego treatmentu, czyli takiego, powiedzmy, streszczenia filmu, robiliśmy wspólnie po prostu, siedząc, przerzucając się pomysłami, notując. Ale jak doszło już do pisania poszczególnych scen, to ponieważ te nasze style są na tyle bliskie, choć oczywiście muszę zaznaczyć, że Lin jest zawodową scenarzystką, jest zdecydowanie sprawniejsza i no, poprawia czasami po mnie, to ponieważ te style są na tyle blisko, to naprawdę wyglądało to tak, że pierwsze trzy sceny pisałem ja, przekazywałem tekst do Lin. Lin pisała trzy następne, ja kolejnego dnia
przy okazji
zaczynałem.
Poprawiała te pana trzy.
Bo jeżeli była potrzeba, to poprawiała moje trzy, tak jest. Więc trochę się śmieję z tego systemu dwuzmianowego, ale faktycznie tak to wyglądało. Ten scenariusz powstał dość szybko, bo w kilka tygodni. No ale między innymi dlatego, że pisaliśmy go wspólnie. To znaczy to autorstwo naprawdę można podzielić na pół, 50-50.
Czyli można pisać we dwójkę. Wiem, że w Stanach nawet jest troje, czworo często scenarzystów. Więc taki model sprawdza się.
Tak, nam się sprawdził. Ja oczywiście taki model polecam, tym bardziej, że no mamy bardzo dobrych scenarzystów i scenarzystki w szkole. Ten Wydział Scenariuszowy w Łodzi robi naprawdę świetną robotę. I ci ludzie są naprawdę przygotowani do pracy w zawodzie i oni mają tę przewagę nad reżyserami, że wychodzą ze szkoły już wyposażeni w doświadczenie napisania pełnego metrażu, bo to jest ich dyplom licencjacki i na przykład napisania tam rozpisania sezonu serialu, bo jeśli się nie mylę, chociaż tutaj nie jestem ambasadorem tej szkoły, więc proszę weryfikować, piszą przynajmniej kilka odcinków serialu, więc oni jakby w pewnym sensie startują z innego miejsca już niż my, kończąc szkołę w tym samym momencie. No warto z tego doświadczenia korzystać.
Co jest dla pana najtrudniejsze, a co najbardziej pociągające w zawodzie reżysera filmowego?
Najtrudniejsze jest czekanie. Jest czekanie na kolejny projekt, jest niestety to, o czym się często mówi, czyli szukanie pieniędzy.
No ale to producent powinien robić.
Powinien, ale reżyser jest częścią tego, bo reżyser najpierw musi zainteresować producenta. I to jest pierwsza rzecz. Później producent musi zainteresować pozostałe podmioty finansujące, bo mowa nie tylko o Polskim Instytucie, ale drugą część budżetu, bo PISF nie pokrywa całości. Wyjątkiem są mikrobudżety, czy były. Nie, są dalej, bo ten program w nieco zmienionej formie, ale dalej funkcjonuje. No ale zazwyczaj w przypadku filmu fabularnego producent szuka pozostałych środków i to trwa. I to trwa miesiącami i najtrudniejsze chyba jest właśnie to czekanie i ta niepewność. No a najbardziej pociąga mnie, to bym mógł długo mówić, ale tak w dużym skrócie. No, praca z ludźmi. Film jest taką formą tworzenia, która z założenia jest
pracą zespołową.
Pracą zespołową. I to jest szalenie pociągające. No a poza tym mi jest jakoś najbliżej do opowiadania historii. To znaczy te techniki opowiadania, wyrażania siebie, które wykorzystujemy w filmie, jakoś po prostu zawsze ze mną rezonowały. Nie potrafiłbym tego ani zaśpiewać, ani namalować, ale potrafię zrobić o tym film.
Po tak udanym debiucie poprzeczka powędrowała wysoko. Czy pracuje pan już nad kolejnym projektem filmowym? Coś wspominał pan o innym projekcie. Czy był on w planach, czy już
był
zaczął się?
W planach. Już teraz jest właściwie, wchodzimy w fazę produkcji, bo zdjęcia zaczynamy 20 listopada. I to jest właśnie ten projekt, trochę sensu.
Coś możemy zdradzić?
Możemy zdradzić. To jest scenariusz autorstwa Linku Harczyk, już w tym wypadku jej autorstwa. Mhm. Ja jestem tylko reżyserem. To jest ten projekt, który nam się opóźniał i w oczekiwaniu na który postanowiliśmy zrealizować Życie dla początkujących. Więc ja mam bardzo szczęśliwą sytuację, w której to we wrześniu mój film pojawia się na festiwalu, a w listopadzie już muszę wchodzić na plan następnego. Tak, więc bardzo się cieszymy. To będzie komediodramat, już bez nadprzyrodzonych istot, ale też oparty o humor i o takie wybuchowe, kontrastujące ze sobą postaci.
Trzymam kciuki za realizację tego projektu. Bardzo dziękuję panu za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był Paweł Podolski, reżyser nagradzanego filmu Życie dla początkujących.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy oczywiście dla państwa zaproszenie do kina, tym razem na francusko-belgijski film Boska Sara Bernard, zrealizowany przez doświadczonego reżysera Guillaume Niclou, którego wcześniejsze obrazy pokazywane były na najważniejszych festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Berlinie czy Locarno. Tytuł filmu nie pozostawia wątpliwości. Mamy do czynienia z biografią ikony francuskiego teatru, a także początków kina. Sara Bernard uznawana była u szczytu kariery scenicznej za najwybitniejszą aktorkę tragiczną, a jej role w Fedrze, Damie Kameliowej i Joannie d'Arc otoczone są legendą. Grała też męskie postacie, jak choćby tytułowego Hamleta Williama Szekspira. Prowadziła bujne życie uczuciowe, miała wielu kochanków, a wśród nich sławnych pisarzy i arystokratów. Problemem filmowej biografii jest zawsze wybór. Niclou postawił na sportretowanie paryskiej bohemy przełomu XIX i XX wieku, a Sarę Bernard pokazał jako wyzwoloną kobietę, która mimo miłosnych relacji z wieloma mężczyznami, pojawia się także kobieta, kochała tylko tego jednego, aktora Luciena Guitry. Trochę to banalne ujęcie, jak na tak fascynującą i niezwykłą postać francuskiego teatru i kina. A co myśli o tym Iwona Dębska, która oczywiście również obejrzała Boską Sarę Bernard? Witam cię.
Dzień dobry, witam. Obejrzałam ten film z przyjemnością.
I nie zgadzasz się ze mną.
Nie zgadzam się z tobą do końca, nie widzę tutaj żadnego banału. Bardzo mi się podobało nielinearne ujęcie biografii, właściwie nawet nie biografii, bo to nie jest biografia.
Tak, to jest mówisz, wycinek biografii, bym powiedział.
Właściwie to jest opowieść o relacji między kobietą a mężczyzną, czy między kobietą, wybitną aktorką, diwą, Boską Sarą, a wieloma ludźmi, ale tak naprawdę chodzi tutaj głównie o uczucie, o pewnego rodzaju niespełnienie emocjonalne. To jest też pokazanie label epok, to mi się bardzo podobało.
Podobało mi się
też konwencja teatralna. Takie świadome nawiązanie do tego, że teatr to życie, życie to teatr w przypadku Sary Bernard. Tak jak powiedziałeś, są tutaj postaci ze świata sztuki. Pojawia się też Sigmund Freud, pojawia się Mark Twain, pojawia się Emil Zola. To są takie drobne epizodziki, które mają nam uświadomić, w jakich czasach żyła Sara Bernard. Świetna scenografia, która rzeczywiście jest momentami...
Kostiumy również.
Tak, mogłoby się wydawać, że to jest trochę przerysowane, ale ja miałam takie wrażenie, że nie oglądam do końca filmu, tylko siedzę w teatrze. I to jest, myślę, zamierzone.
Tak, to jest atut tego filmu, tu się zgodzę. Zgrabne ukazanie klimatu epoki, właśnie scenografia, kostiumy, to wszystko gra i robi wrażenie. Natomiast są też w tym filmie dobre role.
Znakomite, bym
powiedziała. Świetna jest przede wszystkim Sandrine Kiberlain, tu się zgodzę, grająca Sarę, która doskonale oddaje charakter tej postaci, dla której, jak powiedziałaś, życie jest jednym wielkim spektaklem. I to jest w tym filmie wyboldowane, jeżeli tak mogę powiedzieć.
Tak, wybrzmiewa i myślę, że właśnie o to chodziło, żeby pokazać postać absolutnie nieformatową, postać, która wymyka się wszelkim ocenom. Oczywiście my możemy przyglądać się i myśleć sobie, ojej, no momentami histeryczna, momentami despotyczna, momentami nie do zniesienia.
No, ale takie są diwy.
A jednocześnie boska, właśnie, bo to jest diwa. Więc jakby całe spektrum zachowań, emocji, które miała ta wybitna aktorka, ale też tragizm jej życia. Ta jedna z pierwszych scen jest dość mocna, powiedziałabym. Wiesz, nie będziemy oczywiście zdradzać.
Nie zdradzamy. Wiesz, jak mówiono o Tadeuszu Łomnickim? Święty potwór.
No to też by pasowało
coś
tutaj.
Coś pasuje
tak.
Tutaj do Sary Bernard, bo to charakteryzuje takie wybitne postaci teatru czy kina światowego, ale moje ale jest takie, że zabrakło mi w tym filmie elementów, które decydowały o geniuszu scenicznym Sary Bernard. Ja tego nie czuję. I to jest bardzo częsty błąd scenariuszowy. Mhm. A mianowicie opowiadamy o czyichś umiejętnościach, talencie, ale nie pokazujemy ich. Chociażby ich próbki.
Ja myślę, że sama postać Sandrine, aktorki, która wcieliła się w Sarę Bernard, pokazuje możliwości, bo mamy trochę takie kopiowanie tej wybitnej postaci, głównej bohaterki. Z drugiej strony, no co wybrać z tak bogatego dorobku? Ja rozumiem zamysł reżysera. No nie skupiam się teraz na rolach teatralnych, bo to trzeba by zrobić albo serial, albo wielogodzinny film. Biorę ten mały fragmencik, w którym poprzez rolę pokażę, jak wybitną postacią aktorską była Sara Bernard. Ja to w ten sposób
może
czytam.
Bardziej osobowościową, wiesz?
No tak, ale to też daje nam wyobrażenie, co się mogło dziać na scenie. Mi to kompletnie nie przeszkadzało. Jedyna rzecz, do której się przyczepię i to tak naprawdę, to jest końcówka tego filmu.
Ale też nie zdradzamy.
Nie zdradzamy. To mnie, powiem szczerze, lekko zirytowało. Dlaczego aż tak?
Ale wiesz, film nosi tytuł Boska Sara Bernard. Dlaczego? Bo tak ją nazywano. Była geniuszem sceny. Tak jak powiedziałem, największą tragiczką swoich czasów. I ja tego nie czuję. Ja tylko widzę kobietę, która się miota w sensie uczuciowym. Mhm. Głównie na tym się skupił reżyser. Oczywiście miał prawo, dokonał takiego wyboru. Wracam do tego, co już wcześniej powiedziałem, że biografie właśnie tym się charakteryzują, że trzeba coś wybrać. I nie do końca, że tak powiem, mi się to podoba.
Dobrze, jeżeli założymy, że to była biografia, to można to uznać za błąd, ale ja nie miałam takiego poczucia, że to jest biografia, tylko to jest opowieść o pewnej niezwykłej postaci, tak? Postaci charyzmatycznej, postaci, która była inspirująca, która, tak jak powiedziałam wcześniej, no miała całe spektrum różnych zachowań, emocji, świetnie zaprezentowała to już wspomniana przez nas aktorka i mi to zupełnie nie przeszkadzało, bo może reżyser wyszedł z założenia, że tak dużo wiemy już o rolach Sary Bernard. Oczywiście nie wszyscy.
Myślę, że większość widzów nie ma pojęcia, kim była Sara Bernard.
Tak, ale jest to pretekst do tego, okej, kto zna, to pójdzie i zobaczy, a kto nie zna, no trudno, tak? No to nie jest jednak lekcja historii kina, tylko jakiś zamysł reżyserski. Dla mnie świetny. Mi się ten film bardzo podobał.
Iwona, cieszę się, że się nie zgadzamy
ja
tym razem. Życie Sary Bernard było właściwie gotowym scenariuszem na film.
To
tak
prawda.
Można powiedzieć. Tyle tam się działo. I twórcy, w moim odczuciu, nie wykorzystali w pełni tej możliwości. Powstał poprawny biopik i tyle.
Mm-hmm. Tak powiedział Tomek, a ja się z tym do końca nie zgadzam. Bardzo ten film polecam. Zrobiony z rozmachem, z pomysłem, z jakąś wizją artystyczną też. Tak jak mówię, przenika się teatr z filmem, film z teatrem. Mamy to wrażenie nie do końca, że jesteśmy na filmie, tylko właśnie w teatrze. To jest w tym filmie świetne. Aktorka, wspomnieliśmy, znakomita, zresztą inne role
to
też.
Prawda.
A poza tym to jest też taki rzut oka na właśnie tą Belle Époque i na pewnego rodzaju rozwiązłość. Jak my się teraz zrzymamy i dyskutujemy o różnych rzeczach, które już dawno były.
Tu się zgadzamy.
I to jeszcze bardziej nasycone, no to tak jest jak w tych epokach. Ciemne, jasne, ciemne, jasne.
Iwona, zapraszamy do kin na Boską Sarę Bernard, chociażby po to, żeby przez niespełna 2 godziny poczuć klimat artystycznego Paryża z przełomu wieków i poobcować z takimi postaciami, jak powiedziałaś, jak Emil Zola czy Sacha Guitry. Dziękuję ci za spotkanie.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
A miłośników filmu portugalskiego zapraszamy na Kino Oceany, czyli przegląd filmowy, który rozpoczął się wczoraj w kinie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku i potrwa do niedzieli 14 września. Do obejrzenia 23 filmy, a w roli głównej Lizbona, skrywająca wiele tajemnic. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się pięknie. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.